Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Na porannej rekolekcyjnej medytacji papież wraz ze współpracownikami wysłuchał refleksji osnutej wokół tematu Ostatniej Wieczerzy.
Wszyscy potrzebujemy nawrócenia, aby nastał pokój, abyśmy umieli sobie przebaczyć, porzucili odwet, odbudowali nasz kraj i myśleli o dobru wspólnym, powiedział patriarcha Louis Sacco z Iraku.
Dzisiejszej nocy zmarł pierwszy ordynariusz diecezji legnickiej, biskup senior Tadeusz Rybak.
Witamy 7 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Trzecią medytację podczas rekolekcji dla papieża i jego współpracowników ojciec Giulio Michelini osnuł wokół Ostatniej Wieczerzy. Zwrócił uwagę, że z jednej strony charakteryzuje ją element bardzo ludzki, jakim jest wspólny posiłek. To radość bycia razem i wdzięczność za dar przygotowany przez kogoś z miłości.
Z drugiej jednak strony, jak podkreślił rekolekcjonista, nie wolno zapominać, że również pierwsze nieposłuszeństwo człowieka wobec Boga związane było z jedzeniem. Ewa zerwała owoc z drzewa i razem z Adamem zjadła go. Jedzenie bowiem to także znak ludzkiej słabości. Uświadamiamy sobie, że życie otrzymujemy od kogoś i nie jesteśmy samowystarczalni. Dostrzegamy własne ograniczenia.
Possiamo immaginarci che cosa deve essere accaduto in quella cena.
Możemy sobie wyobrazić, co wydarzyło się w czasie tej wieczerzy. To było święto. Jest rzeczą oczywistą, że czuli się oni dobrze, bo byli razem. Ale bycie razem podkreśla także wymiar ludzki. I te elementy są obecne w wieczerzy Jezusa. Po pierwsze miłość, z którą była ona przygotowana i miłość, którą Jezus daje nam wraz z posiłkiem. Ale w czasie tej wieczerzy jest także nienawiść, kruchość, podział. Jeśli się nad tym dobrze zastanowimy, widzimy, że spożywanie pokarmu wiąże się także z wymiarem ludzkim.
Tego wymiaru ludzkiej słabości nie była pozbawiona również Ostatnia Wieczerza, którą Jezus spożył z uczniami. To podczas niej Judasz decyduje się zdradzić swojego mistrza, jak już od pewnego czasu zamierzał. Ale Jezus, zauważył ojciec Michelini, nie cofnął swojego daru i ofiarował wszystko, co mu jeszcze pozostało, swoje ciało i krew, które zostaną przelane na odpuszczenie naszych grzechów.
Historia Kościoła nigdy nie urywa się i nie rozpoczyna na nowo, ale jest w niej ciągłość i to samo dotyczy też dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Zwrócił na to uwagę stały watykański obserwator przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w wykładzie o dyplomacji papieża Franciszka. Arcybiskup Bernardito Auza mówił o niej w Szkole Dyplomacji i Relacji Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Seton Hall w amerykańskim stanie New Jersey.
Watykański przedstawiciel wskazał na ciągłość zachodzącą między dyplomacją obecnego papieża i jego poprzedników. Jest to zawsze posługa wobec świata, w który Kościół stara się wnosić zaczyn Ewangelii i swoje 2000-letnie doświadczenie. Realizuje to zwłaszcza będąc obecny w ONZ i w innych organizacjach międzynarodowych.
Kiedy po II wojnie światowej powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, Watykan miał pewne zastrzeżenia, powiedział arcybiskup Auza. Chodziło na przykład o faktyczny brak równości między państwami członkowskimi w sytuacji, kiedy 5 mocarstw ma prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa. Uznając jednak pilną potrzebę międzynarodowej organizacji na miejsce nieistniejącej już wówczas Ligi Narodów, Stolica Apostolska, choć nie należała do ONZ, często uczestniczyła w formalnej czy nieformalnej współpracy z tą instytucją na jej zaproszenie, a od 1964 roku jest tam stałym obserwatorem.
Mówiąc dalej o relacjach dwustronnych z poszczególnymi państwami, arcybiskup Auza poinformował, że aktualnie Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z prawie wszystkimi krajami na świecie. Ma zatem jedną z największych sieci placówek przedstawicielskich. Jako na dyplomatyczne priorytety obecnego Ojca Świętego, watykański obserwator wskazał przede wszystkim na spotkanie i dialog. Pozostają one w ścisłej relacji do głównych zadań papieskiej misji w ONZ. Wśród nich arcybiskup Auza wymienił na pierwszym miejscu troskę o pokój, zwłaszcza na terenach dotkniętych wojną. Przypomniał, że podczas gdy przed 10 laty było na świecie 13 otwartych konfliktów, teraz jest ich 39, a ponadto 11 bardzo napiętych sytuacji. Inny problem to migranci. Obecnie poza granicami swych krajów znajduje się ponad ćwierć miliarda ludzi, z czego 65 milionów uznawanych jest za uchodźców. Ważne miejsce w dyplomacji Stolicy Apostolskiej zajmuje też obrona godności każdej osoby ludzkiej i rodziny.
Uważam, że wszyscy potrzebujemy nawrócenia. Nawrócenia, aby nastał pokój, abyśmy umieli sobie przebaczyć, porzucili odwet, odbudowali nasz kraj i myśleli o dobru wspólnym. Przed nami rysuje się przyszłość, ale przyszłość to nie coś magicznego. Musimy tworzyć ją razem, powiedział patriarcha Luis Sacco w wywiadzie dla Radia Watykańskiego.
Rezydujący w stolicy Iraku zwierzchnik katolików obrządku chaldejskiego mówił także o dających się zauważyć oznakach pozytywnych. Na przykład w miniony piątek przyjechała do Bagdadu młodzież szyicka, aby razem z chrześcijanami modlić się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
Patriarcha Sacco odniósł się także do ciężkiej sytuacji tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia wyzwalanego przez irackie wojska rządowe zachodniego Mosulu. Co najmniej 45 tysięcy ludzi schroniło się w obozach przygotowanych dla nich wokół miasta.
Sytuacja jest tam tragiczna. W namiotach na pustyni nie ma światła, elektryczności, brakuje też wody, jedzenia i wszystkiego, co potrzebne do godnego życia. Oczekują oni od innych pomocy, ale jej brakuje. Teraz mamy tam jeszcze zimę i na pustyni jest zimniej niż w mieście, szczególnie w nocy. Ci ludzie boją się, że nie powrócą do swoich domów, boją się odwetu. To naprawdę bardzo ciężka sytuacja. Ciągle czekają, nie wiedząc kiedy i jak ta wojna się skończy.
Tymczasem walki o zachodni Mosul nasilają się. Wojska irackie przejęły kontrolę nad już drugim mostem łączącym obie części miasta. Wszystkie 5 mostów na rzece Tygrys jest zniszczonych, ale ich opanowanie i naprawa mogą pomóc w ofensywie przeciw dżihadystom, którzy przed blisko 3 laty zajęli Mosul.
W albańskim mieście Shkodra odbyły się obchody 25-lecia ponownego otwarcia seminarium duchownego. Jego patronką jest Matka Boża Dobrej Rady.
Seminarium istnieje już 158 lat, ale przez okres komunizmu było zamknięte przez władze państwowe. Seminarium to ukończyło wielu kapłanów, którzy w swoim życiu cierpieli prześladowanie, byli torturowani i oddali życie za wiarę. Kilkunastu z nich poniosło śmierć męczeńską i jesienią ubiegłego roku zostało wyniesionych na ołtarze. W tych dniach również przypada 71. rocznica rozpoczęcia terroru wobec katolików albańskich przez władze komunistyczne, a także rocznica męczeńskiej śmierci kleryka, błogosławionego Marka Czuni. Ten młody chłopak jest dziś patronem seminarzystów w Albanii. Obecnie w seminarium do kapłaństwa przygotowują się klerycy diecezjalni, jak i zakonni, pochodzący z Albanii, Kosowa, Włoch i Czarnogóry. Dzięki wspólnocie neokatechumenalnej są również klerycy z innych krajów świata. Obecnie do kapłaństwa przygotowuje się tutaj ponad 30 młodych ludzi. Z Albanii dla Radia Watykańskiego mówił ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta.
Pod koniec ubiegłego miesiąca w Wietnamie zostało porwanych z lotniska 2 pastorów protestanckich, w tym znany aktywista na rzecz demokracji i wolności religijnej, który za swoją działalność był już więziony i prześladowany. Wcześniej spotkali się oni z innymi osobami, które w ostatnim czasie padły ofiarą przemocy ze strony tamtejszej policji. Wywieziono ich do lasu, tam rozebrano, obrabowano i dotkliwie pobito. Znaleźli ich okoliczni mieszkańcy, którzy udzielili im pomocy i umożliwili powrót do domu. Jak uważa jeden z porwanych, napastnikami byli agenci policji ubrani po cywilnemu.
Wydarzenie to wpisuje się w narastający w Wietnamie klimat przemocy i braku wolności słowa. W ostatnim czasie setki katolików z prowincji Nghệ An zostało zaatakowanych przez agentów policji, gdy protestowali przeciw degradacji środowiska naturalnego przez jedną z fabryk.
Chociaż Wietnam podpisał Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciw stosowaniu tortur, to jednak dopuszczają się ich władze i angażowane przez nią męty społeczne, uważa przewodniczący tamtejszej Rady Praw Człowieka. Podkreśla on, że państwo powinno zaprzestać takich praktyk i ukarać tych, którzy się ich dopuścili.
Dzisiejszej nocy zmarł pierwszy ordynariusz diecezji legnickiej, biskup senior Tadeusz Rybak. Urodzony w 1929 roku w Milanówku koło Warszawy, święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu, gdzie później został biskupem pomocniczym. W 1992 roku Jan Paweł II mianował go ordynariuszem świeżo utworzonej diecezji w Legnicy. Tak w dekadę po swym wyborze na to stanowisko biskup Rybak wspominał tamte czasy na antenie Radia Watykańskiego.
Sprzyjającą okolicznością na początku życia diecezji było to, że w tym samym czasie, kiedy została diecezja utworzona, odeszły z Legnicy formacje Armii Czerwonej, które w tym mieście posiadały wiele obiektów. Legnica nazywana była Małą Moskwą, była siedzibą północnej grupy wojsk radzieckich. Niektóre obiekty po wojsku otrzymaliśmy od władz polskich jako rekompensatę za zabrane kościołowi budynki po wojnie. Budynki te wymagały oczywiście dużych remontów, adaptacji, ale łatwiej było remontować niż budować nowe. Częściowo budynki wykorzystaliśmy na tworzenie nowych ośrodków duszpasterskich, na przykład z dużego garażu po wojsku przeznaczonego dla samochodów ciężarowych, czy z kina, które służyły armii radzieckiej, a nawet z łaźni uczyniliśmy kaplice. Inne stały się siedzibą Caritas, domem księży emerytów i ośrodków formacyjnych.
W ramach konferencji Episkopatu Polski zmarły dzisiejszej nocy hierarcha kierował w latach 1983-94 Komisją do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. Organ ten przygotował wówczas większość ksiąg nadal używany w naszym kraju przy sprawowaniu świętych obrzędów.
Biskup Tadeusz Rybak złożył rezygnację z posługi ordynariusza legnickiego w 2005 roku. W ostatnich latach życia zmagał się z poważną chorobą. Zmarł w wieku 88 lat.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Diecezja legnicka modli się za zmarłego dziś pierwszego biskupa tej diecezji, Tadeusza Rybaka. O godzinie 15 we wszystkich kościołach diecezji legnickiej zabiły dzwony. Ordynariusz, biskup Zbigniew Kiernikowski, który przed kilkoma dniami odwiedził biskupa seniora, miał nadzieję, że doczeka on jubileuszu powstania diecezji.
Biskup Tadeusz zmarł praktycznie w przeddzień jubileuszu ustanowienia diecezji, 25-lecia ustanowienia diecezji. Jest pewnym znakiem. Kiedy ostatnio przed kilku dniami jeszcze się z nim widziałem, to życzyłem mu, żeby doczekał, żeby miał tę świadomość, że przeżywa to, ten jubileusz. Ale widocznie opatrzność Boża ma inne plany i zabrała go wcześniej, żeby na te uroczystości patrzył z perspektywy już rzeczy dokonanych i widzianych nie tylko po ludzku, ale widzianych jako dzieło Boże.
Pogrzeb biskupa seniora Tadeusza Rybaka odbędzie się w najbliższą sobotę, 11 marca, w Legnickiej Katedrze. W Warszawie odbyła się doroczna sesja szkoleniowo-formacyjna dla diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia, niepełnosprawnych, katolickich stowarzyszeń lekarzy, pielęgniarek i położnych. Z kapelanami spotkał się arcybiskup Henryk Hozer, który zwrócił uwagę na terapeutyczny wymiar posługi kapelanów.
Otwierając ludzi na Boga, też ich uzdrawiamy. Otwierając ich na szersze horyzonty, lepszą perspektywę życia, nawet nie wahamy się ukazać życia wiecznego, która w sytuacjach ekstremalnych, w tych skrajnych przypadkach, gdzie już możliwości medycyny są wyczerpane, gdzie możemy rzeczywiście ukazać, że to życie przeżyte miało wartość, bo wielu ludzi na starość wątpi w wartość swojego życia.
Arcybiskup Hozer zaapelował również do kapelanów, by poza posługą sakramentalną zatroszczyli się także o zaplecze modlitewne dla swoich działań duszpasterskich.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.